Kochani, przede wszystkim pozdrawiam Was wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam w imieniu swojej, mojej rodziny, ale też powstającej nowej wspólnoty we Wrześni. Brat Grzegorz dzisiaj rozpoczął psalmem pielgrzyma i poniekąd czuję się jak ten pielgrzym, ponieważ pielgrzymuję dzisiaj do miejsca swoich narodzin, oczywiście nowych narodzin. Tutaj 22 lata temu dopełniło się dzieło chrystusowe poprzez chrzest w imię Jezusa. Ale też dzisiaj przyjeżdżam, aby pobyć z wami. Przyjeżdżam też, abyśmy wspólnie zajrzeli do Bożego Słowa, bo przecież też gromadzimy się po to, aby być ze sobą, ale też wziąć coś z tego dzisiejszego czasu na dni, które są przed nami. Słowo zachęty do modlitwy pochodziło z Ewangelii Marka i chciałbym, abyśmy w tej Ewangelii Marka pozostali, to cofnęli się 4 rozdziały wstecz i abyśmy otworzyli na 35 wersecie, aż do końca go prześledzimy. Otóż to, do czego Was zachęcam, do czego siebie zachęciłem przed laty i tego się trzymam, a co może zilustruje ten obrazek, który jest za mną na tablicy, to to, aby czytając Boże Słowo, starać się przenieść w miejsce, czas i sytuację, w którym to Słowo konkretnie było redagowane, było wypowiadane, było spisywane. Następnie, aby je poddawać interpretacji po to, aby je właściwie zastosować, bo przecież czytamy Boże Słowo po to, aby je przekuć wraz z Duchem Świętym w konkretne dzieło, w konkretne działanie, w to, co po prostu nazywamy w takim języku kazań zastosowanym. A więc zobacz, zrozum i zrób. Ewangelia Marka została spisana prawdopodobnie około roku 55 i jest najwcześniejszą z Ewangelii, które mamy w Nowym Testamencie. Ewangelista Marek jest też przykładem osoby, na której apostoł Paweł nieco się pomylił. Pamiętacie Jana Marka, dzieł apostolskich i całą kwestię rozbieżności zdań, tak ładnie to ujął, między Pawłem a Barnabą, kiedy to Paweł nie chciał właśnie Jana Marka wziąć ze sobą drugą podróż misyjną i w związku z tym Barnaba z Markiem pojechał na Cypr, a Paweł dobrał Sylasa i wyruszył do Syrii. Życie Marka potoczyło się dość dynamicznie. Może akurat ta sytuacja przyczyniła się do tego, że mamy spisaną Ewangelię bardzo esencyjny sposób, bo jest to najkrótsza Ewangelia, ale też wiemy, że po śmierci swojego stryja, bo Barnaba był stryjem Marka, związał się Marek z apostołem Piotrem i wsłuchując się w jego nauczanie, w jego wspomnienia, to i co towarzyszyło temu wszystkiemu, czego był świadkiem, spisywał to skrzętnie i właśnie dzięki temu możemy korzystać z Ewangelii Marka. Okej, okay. Mamy tło takie historyczne tego, jak to się zaczynało, jak to było spisywane. Natomiast ten szósty rozdział, ta druga część szóstego rozdziału, można by rzec, w niej widzimy Pana Jezusa działającego jakby w trzech płaszczyznach. A więc najpierw zajmiemy się kwestią płaszczyzny troski o codzienną egzystencję. Później przejdziemy do płaszczyzny mocy nad siłami natury, by wreszcie przejść do płaszczyzny mocy nad ludzkim ciałem. W zasadzie my we wszystkich tych płaszczyznach naszej codzienności też funkcjonujemy. I to, co jest wspaniałe w Bożym przekazie, to to, że nauczanie Pana Jezusa nie było oderwane od rzeczywistości. I to nadaje właśnie tej niezwykłości Słowu Bożemu. I to pewnie sprawia, że na przykład ja nie przypominam sobie, żebym jakąkolwiek inną książkę w życiu przeczytał więcej niż raz. Biblia jest właśnie tą księgą, do której sięgam każdego dnia i coś nowego odkrywam. Podobnie pewnie jak wy, skoro jesteśmy tutaj, aby wspólnie z tego też czerpać. A więc zajmijmy się tą pierwszą częścią od 35 wiersza. A gdy godzina była już późna, podeszli się do niego jego uczniowie. Dodam, że korzystam z przekładu dosłownego, a więc troszeczkę będzie to odbiegało może od brytyjki i ten język czasami będzie troszkę w innym wymiarze. Okay. A gdy godzina była już późna, podeszli się do niego jego uczniowie i powiedzieli: miejsce to jest puste i godzina już późna. Rozpuść ich, niech idą do okolicznych zagród i wsi i kupią sobie coś do jedzenia. A on im na to: wy dajcie im jeść. Wtedy go zapytali: czy mamy odejść, nakupić chleba za 200 denarów i dać im zjeść? On zaś zapytał: ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A gdy się upewnili, odpowiedzieli: 5 i 2 ryby. Wtedy polecił im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Rozłożyli się więc gromada przy gromadzie, po 100 i po 50. A on wziął te 5 chlebów, 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił i łamał chleby, po czym dawał swoim uczniom, aby kładli przed nimi. Także 2 ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy i nasycili się i zebrali 12 pełnych koszy, kawałków, a także z ryb. Tych zaś, którzy jedli chleby, było 5000 mężczyzn. Moi drodzy, jest to jedyny cud opisany we wszystkich 4 Ewangeliach. A więc to, co zadziało się, a co tutaj czytamy, było naprawdę czymś bardzo, bardzo niezwykłym, niespotykanym. Nakarmienie 5000, jak ogólnie się mówi, zaskoczyło samych uczniów. Do tego też wrócimy. Mamy czas prawdopodobnie gdzieś tam połowy kwietnia. Trawa się zieleniła, był początek wiosny. Dzień wtedy kończył się w Izraelu około 18-19, zachodziło słońce. I tutaj w tym fragmencie możemy dobitnie zauważyć 2 postawy wobec sytuacji, która wydaje się przerastać normalne możliwości człowieka. A więc, jak powiedziałem, tłum był liczny, nauczanie Pana Jezusa się przedłużało i uczniowie zaczynali coraz bardziej dostrzegać pewien problem. Bali się, że zbyt długie przetrzymywanie całego tego tłumu spowoduje to, że za chwilę nie będzie już możliwości gdzieś rozlokować ich w okolicznych miejscach, aby mogli w porę nabyć jedzenia i odpocząć przed późniejszą drogą powrotną. Nocą, wiadomo, nikt nie podróżował. Dlatego upominając lekko, delikatnie Pana Jezusa, mówili: Panie, trzeba by na dzisiaj skończyć i rozpuścić ten tłum po okolicznych miejscach, aby jeszcze w porę zdołali się zaopatrzyć w coś do jedzenia i znaleźć miejsce do schronienia. Nie można przecież tego tłumu zostawić głodujących jeszcze przez następne 12 godzin. Zaskakujące w tym jest odpowiedź Pana Jezusa. Co odpowiedział? Zrób to. Nakarm im, wy im dajcie jeść. Apostołowie widzieli, czym dysponowali. Oni spojrzeli bardzo materialnie. Pewnie jak każdy z nas. Kiedy jawi się jakakolwiek sytuacja, szybko patrzymy na zasoby, którymi dysponujemy. Bez względu na to, czy będzie to kwestia materialna, czy też nasze możliwości, umiejętności. I tak kalkulowali uczniowie, chociaż wiemy, że przy Panu Jezusie byli każdego dnia. I zdawali sobie sprawę z tego, że On może uczynić bardzo wiele. Że dla Niego nie ma spraw nierozwiązywalnych. My dzisiaj czytający tę Ewangelię, czy jakąkolwiek Ewangelię, mamy taki obraz. Ale czy ci uczniowie do końca jednak byli o tym przekonani? Raczej nie. Mówili, że mają 200 denarów, skąd nakupią jedzenia? 200 denarów to mniej więcej 8 miesięcy zapłaty robotnika najemnego. 5 tysięcy mężczyzn samych było do nakarmienia. No i wtedy Pan Jezus mówi, okej, idźcie i zapytajcie, jaką żywnością konkretnie dysponują. Wynik był jeszcze gorszy od tych denarów. 5 chlebów i 2 ryby, a tutaj tłumy. Otóż, jak spojrzymy na tych uczniów, to myślę, że jawi nam się obraz takiej powszechnego sposobu, powszechnej metody rozprawiania się z problemem. Często jest tak, że wokół nas, może i by sami, zauważamy jakiś problem z łatwością, ale szybko staramy się umyć od tego ręce i znaleźć innych, którzy załatwią kwestię za nas. Ci uczniowie postąpili identycznie. Oni widzieli, że problem się jawi. Trzeba będzie tych ludzi wyżywić, nakarmić. Ale zaraz kalkulowali, że obok są zagrody, są wioski, są miejsca, niech tamci sobie poradzą. Ci podróżują, są znani z różnych pielgrzymek, szybko się zorganizują, tylko trzeba powiedzieć Panu Jezusowi, na dzisiaj wykład się kończy. Na dzisiaj musimy zakończyć to spotkanie. Druga postawa to oczywiście postawa Pana Jezusa, który widział problem i nie zamierzał od niego się uchylić. Oczywiście tych, którzy stanowią tą drugą grupę ludzi, jest mniej. Też tylko Pan Jezus na to spojrzał. Nie, nie, tak nie można tego zostawić. Wy im dajcie jeść, jesteście tutaj ze mną. A więc Pan Jezus, Jego postawa i to, co możemy przenieść z tej rzeczywistości sprzed 2000 lat, to jest właśnie nie wycofuj się w sytuacji, kiedy widzisz problem, widzisz zadanie, cokolwiek, co czujesz, że będzie trzeba się z tym zmierzyć. Nie bez powodu Bóg daje tobie, daje mi, każdemu z nas, widzenie czegoś, czego może inni nie zauważają, aby z tym się zmierzyć. Uczniowie zapomnieli, że oprócz tych denarów, oprócz tych chlebków i rybek mają kogoś ważniejszego. Mają Pana Jezusa, który przecież kiedyś powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Druga rzecz, która tutaj się jawi, to właśnie kalkulowanie wszystkiego z perspektywy zasobu, możliwości. Czy nie łapiemy się na tym, że właśnie w obliczu jakiegoś zadania zaczynamy się przebijać z myślami, ja nie potrafię, ja na pewno nie dam rady, ja nie jestem do tego przygotowany. Co, ja? Ja taki skromny, mały? Nie, muszą się zająć tym inni. Tak postąpili uczniowie. Oni postąpili bardzo naturalnie. To był ich wręcz odruch taki bezwarunkowy. Nie można powiedzieć, że nie przemawiała przecież tutaj obojętność tych uczniów wobec zgromadzonych tłumów. Ale mimo wszystko nie starali się podjąć działania wraz z Panem Jezusem, aby zatroszczyć się w pełni, aby nie tylko szedł przekaz Ewangelii i nauczania Pana Jezusa. Widzimy, że ci ludzie, którzy byli, z pewnością przyszli po to, aby słuchać nauczania Jezusa. Tutaj nie mamy w tym akurat krótkim fragmencie informacji, że oni przyszli po cud uzdrowienia czegokolwiek. Oni byli z Jezusem, ponieważ On miał niezwykłą mądrość, jak czytamy sobie Bożym, która nie pochodziła od ludzi, nie podchodziła od zwykłego nauczenia się, tylko mądrość, która podchodziła od Boga. Czy w moim, twoim, w życiu każdego z nas nie ma takich momentów właśnie, takiego chwilowego zwątpienia, gdzie zaczynam się wycofywać i mówię, nie, ja nie mogę, ja nie potrafię. Są inni w Kościele, lepiej przygotowani, bardziej aktywni. Ci, których mamy tu za liderów, oni temu zaradzą. Ja będę im kibicował, ja się o nich pomodlę, ale raczej się w to nie zaangażuję. Kiedykolwiek widzisz jakąś sytuację, pomyśl przez chwilę, dlaczego Bóg akurat tobie to pokazuje? Dlaczego Bóg akurat w tym momencie uwrażliwia twoje serce, chociaż inne tłumy idą dalej? A jednak dla ciebie to nie jest obojętne. Dla tych uczniów sprawa tych tłumów też nie była obojętna. Ale jednak uważali, że lepiej szybko wycofać się, umyć ręce, aby czasami nie brać na siebie odpowiedzialności za to, co może się zadziać. W liście do Efezjan Paweł pisze tak. Temu zaś, który według mocy działającej gdzie? W nas. Może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. To jest fragment przeczytany z tej samej Biblii, z której pochodzi fragment z Ewangelii Marka. Temu, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej niż to, o czym myślimy, pragniemy, modlimy się. Czy takiego Jezusa faktycznie odkrywam? Czy przy takim Jezusie faktycznie się trzymam? Czy takiego Jezusa noszę w swoim sercu? Jezusa, który jest w stanie uporać się z każdą niedogodnością. Jezusa, który chce wykorzystać mnie, abym właśnie też temu zaradził. Dwie postawy. Która przypomina bardziej mnie? Co w ostatnim czasie było dla mnie wizją późnej pory, co sprawiło, że wycofywałem się? Starałem się uniknąć problemu, zamiast się z tym zmierzyć. W najbliższych dniach, tygodniach przyjmij obietnicę Bożą, która polega, że Jezus był w stanie z niczego, 5 chlebów, 2 ryby, to nic. Denarów w ogóle nie ruszył. Z niczego uczynić coś, co, mówiąc po poznańsku, zostało na zaś. 12 koszy jeszcze zebrali. Nie tylko ich nakarmił, ale powiedział, jeszcze zapewnił im suchy prowiant. Czy takiego Chrystusa doświadczam? Czy pozwalam Jezusowi zadziałać w taki sposób, że sam się zaskoczę? Ci uczniowie byli tym ogromnie zaskoczeni, o czym za chwilę. Dalsza część tego fragmentu mówi tak. Powiedziałbym, że to jest płaszczyzna mocy nad siłami natury. Od 45 wiersza czytamy tak. I zaraz wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i pierwsi popłynęli na drugą stronę w kierunku Betsajdy, aż on rozpuści tłum. Po rozstaniu się z nimi odszedł na górę, aby się pomodlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na środku morza, pisze Marek. On sam zaś na lądzie. Wówczas zobaczył ich, jak się męczyli przy wiosłowaniu. Wiatr bowiem był im przeciwny. I około 4:00 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu, i chciał ich wyminąć. Oni jednak, gdy go zobaczyli idącego po morzu, pomyśleli, że to zjawa, i krzyknęli wszyscy go bowiem zobaczyli i przestraszyli się, lecz on zaraz do nich przemówił tymi słowy. Odwagi, to ja jestem. Przestańcie się bać. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr ustał. Oni zaś zaczęli się sobie bardzo wręcz nadzwyczajnie dziwić. Czym? Nie rozumieli bowiem tego, co zaszło z chlebami, gdyż ich serce było zatwardziałe. Zaskakująca końcówka tego wydarzenia. Raczej oczekiwałbym tutaj, że nie mogli nadziwić się tym, że Pan Jezus szedł po wodzie, a oni jeszcze byli myślami sytuacji sprzed kilku godzin. Ok, 45 wiersz znowu zaczyna się zaskakująco. Ja zawsze się temu trochę dziwię i rozumiem uczniów. Sprawa załatwiona. Ludzie nakarmieni. Jest jedzenie na zaś. W zasadzie problemu nie ma. Można by teraz spijać śmietankę. A Pan Jezus co mówi? Zaraz wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i pierwsi przepłynęli na drugą stronę Betsajdy. Dlaczego to się zadziało? Myślę, że odpowiedź daje ewangelista Jan, który też opisuje ten fragment. W Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, 14 i 15 wiersz czytamy tak. Gdy ludzie zobaczyli, chodzi o tą samą sytuację, gdy ludzie zobaczyli, jakiego dokonał znaku, zaczęli mówić między sobą. Ten naprawdę jest tym prorokiem, który miał przyjść na świat. Tymczasem Jezus, gdy poznał, że zamierzają podejść i porwać Go po to, by uczynić królem, znów samotnie oddalił się na górę. Tutaj mamy chyba odpowiedź. Pan Jezus zdawał sobie sprawę, że ci mieszkańcy tego okręgu, niezwykle wyrywny naród, który oczekiwał Mesjasza, ale w osobie króla, który poderwie Izrael do walki z tym okupantem, Rzymianinem, i wyrwie naród izraelski z okupacji, że go właśnie okrzykną królem i porwą do tej rewolty. Zdawał sobie sprawę też ze słabości charakteru swoich uczniów, że mogą ulec presji tłumu. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale tłum, potężny tłum, może wywrzeć taką presję, że zaczynam myśleć zupełnie tak jak tłum. I Pan Jezus zdawał sobie sprawę, że to może udzielić się też uczniom, a więc znowuż zatroszczył się o nich. Kazał im wypłynąć właśnie na Jezioro Galilejskie, aby przeprawić się na drugi brzeg. Co zadziało się? Może kolejny slajd. Jak wygląda to, co opisuje Marek? Trudno mówić o tym, że Marek tutaj opisuje to morzem. Mamy o czwartej straży dzieje się cała sytuacja, czyli mniej więcej między 4 a 6 godzinę noc wśród Żydów podzielona była na 4 straże, co 3 godziny zaczynała się od 18, kończyła o 6 rano, czyli ta straż czwarta to była ostatnia, jakby czwarta część nocy między 4 a 6 rano. Może Pan Jezus widział taki obraz jeziora. Gdzieś tam wschodzące, już powoli słońce, blask na jeziorze i na tym jeziorze widział chwiejącą się łódź swoich uczniów. Ale wcześniej godziny Pan Jezus spędził na modlitwie. I to jest też taki dla nas, myślę, obraz i zachęta, że Pan Jezus po ciężkim dniu, przecież cały dzień nauczał, rozmawiał z tłumami, pewnie odpowiadał na setki pytań, rozwiewał jakiekolwiek wątpliwości, a na koniec jeszcze dokonał cudu rozmnożenia jedzenia, poszedł na modlitwę. Kiedy wpatruję się w Jezusa, to widzę tak naprawdę, jaką zaletą, zachętą jest modlitwa. Nie widzę ani razu przyglądaniu się Jezusowi, modlitwy jako obowiązku, jako przyzwyczajenia czegokolwiek. Tylko czasu, kiedy faktycznie Jezus regenerował siły, ale co najważniejsze, konsultował się z Ojcem. aby mieć pewność, że to, co robi, jest właśnie tym planem, który realizuje. Spędził czas na modlitwie, ale w tej modlitwie był niezwykle czujny i swoich przyjaciół zauważył właśnie na tym jeziorze. Kolejny slajd pokazuje, jak to jezioro faktycznie wygląda. Tam potrafią być fale naprawdę potężne. Jeśli chodzi o rozpiętość tego jeziora, to jego powierzchnia to jest 166 km kwadratowych. Spojrzałem wczoraj wieczorem na powierzchnię Poznania. To jest 260 km kwadratowych, czyli jeśli to jezioro by przenieść na Poznań, to 2/3 Poznania byłoby pod wodą. Odległość między brzegami to jest prawie 15 km, jeśli chodzi o szerz, wzdłuż 25 km. Potężne jezioro, prawie że właśnie jak morze, a więc przepłynąć to jezioro jeszcze pod wiatr, kiedy szaleją fale, to nie była wcale łatwa sprawa. I to zmaganie się uczniów w modlitwie Jezus zauważył. I co? Nie pozostał znowuż obojętny. Przerwał modlitwę i poszedł im naprzeciw. Poszedł po to, aby uciszyć burzę, aby zagwarantować im bezpieczne dotarcie do miejsca. Kiedy zobaczyli Jezusa, przestraszyli się. Przestraszyli się, bo myśleli, że zjawa, że to już ich kres. Ale później, kiedy sytuacja się już unormowała, ciągle wracali do wydarzenia sprzed kilku godzin, nakarmienia 5000. A więc zwróćmy uwagę, to, że Jezus uciszył burzę, to, że chodził po wodzie, już ich wcale nie zaskakiwało. Jak przełomowym wydarzeniem było podejście Jezusa do problemu nakarmienia tych tysięcy ludzi. Jak bardzo dotknęło to samych uczniów i jak chyba wielką lekcję wzięli do swojego życia, skoro czytamy, że ciągle nie mogli przyjść do siebie po tym, co Jezus dokonał właśnie karmiąc tysiące ludzi. Też może wydawać nam się zaskakujące to, że nie ma w tym opisie fragmentu, a wiemy, że to jest ta sama sytuacja, kiedy Piotr chodził po wodzie. Może odpowiedź jest właśnie we wstępie, który uczyniłem, że Marek tą wiedzę o sytuacjach, w których opisuje Jezusa, miał właśnie z przekazu Piotra. I być może Piotr pominął tą opowieść. Dlaczego? No wiemy, że Piotr chodził, ale potem tak jego serduszko trochę zwątpiło i poszedł pod wodę. Może wcale tym się nie kierował, tylko wrodzona skromność jakby nie dawała mu prawa na to, żeby chwalić się przed tłumami, które przychodziły z kolei na jego nauczanie, jego kazanie właśnie o tym epizodzie, a raczej skupiał się na Jezusie. I ten fragment jest właśnie taki bardzo klarowny i krótki. Zresztą Marek pisał do Rzymian, do ludzi, którzy oczekiwali konkretnego przekazu. To nie byli Ateńczycy, to nie byli Grecy, którzy upajali się filozofią, którzy lubili potężne wstępy, opisy przyrody i tak dalej. On pisał do niezwykle konkretnych ludzi. Lubię ten przekaz, też jestem konkretny i lubię szybko docierać do sedna. I tutaj właśnie oni, mając już Jezusa na pokładzie swojej łodzi, mając już ten taki obraz sielankowy, spokojnego lustra wody, mogli popłynąć dalej, ale ciągle jednak ich myśli wskazywały na to wydarzenie związane z nakarmieniem 5000 ludzi. Czyli Jezusa, który ani o krok nie cofnął się od problemu. Nie rozpędzał szybko tłumów, ale tym bardziej tłumy zachował przy sobie. Może dlatego, że serca tych tłumów były niezwykle otwarte. Oni tkwili przy Jezusie, aby słuchać Ewangelii, aby słuchać przekazu o Królestwie Bożym. I ostatnia część tego opisu, właśnie z 6 rozdziału Ewangelii Marka, od 53 wiersza myślę, że można byłoby ją zatytułować płaszczyzną mocy nad ludzkim ciałem. A gdy się przeprawili na drugą stronę, przypłynęli do ziemi Genezaret i tam zacumowali. Zaraz po wyjściu z łodzi rozpoznano go. Obiegli zatem cały ten kraj i tam, gdzie jak słyszeli, przebywa, zaczęli znosić na posłaniach tych, którzy się źle mieli. Gdziekolwiek więc wchodził do wsi, albo do miast, albo do osad, na placach układali słabych i prosili go, aby mogli dotknąć się choć z kraju jego szaty. Ci zaś, którzy go dotknęli, byli uratowani. Z chwilą, kiedy Jezus tylko dotknął swoją stopą suchej ziemi, zaczęły zbierać się tłumy. A więc wcale internet nie załatwia sprawy. Jeśli coś dzieje się niezwykłego, to wieści rozchodzą się z atomowym tempem. Spróbujcie kiedyś powiedzieć jakiejś swojej znajomej osobie, że powiecie coś jej teraz wielkiej tajemnicy, ale dodajcie tylko zapewni nikomu ani słowa. Tak rozchodzą się najszybciej wiadomości. Jeśli chcecie powiedzieć coś, co ma dotrzeć do tłumu, powiedzcie, mówię ci to z największym zaufaniu. Macie jak dym, że za chwilę wie cały zakład pracy. Pan Jezus, Jego osoba, to co czynił, wieść o tym rozchodziła się. Niektórzy, którzy przychodzili w tym miejscu, przynosili chorych, być może też byli świadkami bezpośrednio tego, co działo się, co mogli zauważyć na własne oczy. Reszta słyszała. Ale co tutaj widzimy? Tu widzimy zupełnie inne tłumy, zupełnie inne nastawienie ludzi. Pierwsza grupa, 5000 mężczyzn, samych mężczyzn, to byli ludzie, którzy raczej przyszli słuchać nauczania, poselstwa Ewangelii, chcieli słyszeć o Królestwie Bożym. Co prawda, chcieli rozpoznać w Jezusie Mesjasza, który wyzwoli ich. On mówił o innym wyzwoleniu. Ale tutaj mamy ludzi, którzy chcieli wykorzystać Jezusa dla własnych celów. Trudno się dziwić i mówić, że to było naganne. Przynosili przecież chorych. Wiedzieli, że Jezus może uczynić wszystko i uzdrawiał kolejne tłumy. A jednak starali się wyłącznie wykorzystać moc Chrystusa dla swego albo bliskich swoich lepszego życia. Wiemy, że choroba nigdy nie jest niczym miłym. W tamtych czasach zupełnie jeszcze gorsza sytuacja, bo medycyna stała na znacznie niższym poziomie, a poza tym każdy człowiek, który pojawiał się na tym świecie, był już widziany jako ten, który będzie przynosił konkretny dochód. W tamtej rzeczywistości, tamtych czasów nie było sentymentu. Dlatego ci ślepi pod świątynią czy synagogą trudnili się żebractwem, bo rodzina nie była w stanie ich wyżywić. Chcesz jeść, idź, żebraj i sam zadbaj o swój żołądek. Tutaj mamy sytuację przynoszenia właśnie tych, którzy się źle mieli. Jak jest w moim życiu? Jakie jest moje nastawienie? W jaki sposób ja wykorzystuję całe zaplecze tak zwane, które jest wokół mnie. Jak wykorzystuję swój dom? Czy myślę o domu w kategoriach tego, że tutaj czuję się bezpiecznie, tu mam podany ciepły obiadek, tu mogę jeszcze wymigać się od zmywania naczyń, mogę wreszcie na dziecko zrzucić obowiązek wynoszenia śmieci, albo dziecko powie, ja mogę zasłonić się odrabianiem lekcji, kolejną sesją i następną sesją i tak dalej. Czy raczej widzę dom jako miejsce, w którym też mogę wnieść cząstkę siebie? Czy widzę w dom, w którym mogę po obiedzie powiedzieć do żony, że ten obiad był niezwykle smaczny i wezmę talerz, żeby pozmywać? Czy widzę męża, który przychodzi w tym dniu niezwykle spracowany? Jestem w stanie zatroszczyć się o niego. Tych rzeczy moglibyśmy mnożyć, ale kwestia jest jedna. Jak postrzegam dom i swoje miejsce w nim? Jak postrzegam swoich domowników? Czy bardziej staram się być częścią aktywną w domu, czy bierną bądź biorcą? Jak wykorzystuję swoich przyjaciół? Czy jestem dla nich zachętą, wsparciem? Czy przyjaźnie odkurzam wtedy, kiedy coś potrzebuję? Kiedy mogę coś załatwić? Przypominam sobie, że ten pracuje w jakimś wydziale architektury, ten jest dyrektorem jakiejś korporacji, a przecież chodziliśmy kiedyś do szkoły, a więc warto odkurzyć znajomości, nie po to, żeby powspominać. Trochę powspominać, potem słyszałem, że jesteś dyrektorem, a słuchaj, akurat mam taką sprawę. Jak wykorzystuję swoich przyjaciół? Jak moi przyjaciele mogą mnie wykorzystać jako ucznia Chrystusa? Jak wykorzystuję swój Kościół? Dlaczego dzisiaj jestem tutaj? A gdzie jestem poniedziałek, wtorek, środę? Jaką jestem częścią Kościoła? Czy czuję się częścią jednego ciała? Czy tylko jakimś implantem dodanym do tego organizmu? Czy czuję się tak samo potrzebny? Tak jak czytaliśmy dzisiaj właśnie z Ewangelii Marka o tym prześciganiu się, kto jest ważniejszy. Czy czuję się jako jeden wśród równych i tak samo ważny, tak samo potrzebny? Pan Jezus powołał Kościół jako ciało. On jest głową, On jest kręgosłupem, On jest rdzeniem, ale pozostałe rzeczy wykonujemy my. Jak widzę swoje miejsce w Kościele? Czy właśnie przypominam postawę takiego wycofywania się, zauważania kwestii, zadań, wyzwań, które stoją przed Kościołem, ale od razu organizuję grupę, która się tym zajmie, a ja będę kibicował? Czy też raczej jestem w stanie wziąć to na swoje plecy i szukać sojuszników, mówiąc od razu, ja też w to wchodzę, ja też się tym zajmę, ale potrzebuję Ciebie, potrzebuję Ciebie. Czy jestem w tym konkretny? Wiadomo, potrzebujemy wsparcia, ale nie bądź takim zawodnikiem ławki rezerwowych. Bądź aktywny w Kościele. W jaki sposób podchodzę do Boga? Czy traktuję Go przede wszystkim jak tą tak zwaną karetkę pogotowia? Jak ten numer 112, gdzie mogę uzyskać pomoc? Czy też, tak jak Paweł pisze, że według mocy działającej w nas, czyli Jezusa, który jest we mnie, po to, żeby zadziałać, po to, aby przy moim udziale zaczęło się coś niesamowitego dziać w mojej rodzinie, w moim zakładzie pracy, w moim kościele i tak dalej, tych moich możesz wymieniać całe mnóstwo, ale zawsze z Bogiem. Czy właśnie tak postrzegam Boga? Pan Jezus powiedział co do uczniów? Wy im dajcie jeść. Wy im dajcie jeść. Mówi do mnie, ty im daj jeść. Mówi do ciebie, ty im daj jeść. Ty się tym zajmij. Ja jestem z tobą po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale to ty masz iść. Pan Jezus mówi, jeśli będę chciał, kamienie przemówią, ale to już tragedia. Gdzie jestem? Jak Bogu pozwalam zadziałać? Jak odkrywam tą swoją naturę? Wiem, że Duch Święty jest we mnie, że przez Ducha Świętego mam chrystusowy charakter. Paweł mówi, aż rośniemy wszystkich do wymiaru w pełni chrystusowej. W jakim momencie jestem? Cały czas w tym samym? Bóg chce mnie używać. Dla Niego tak samo ja, tak samo jak Piotr był ważny. Popatrzmy na tych wszystkich wielkich. Mojżesz się jąkał. Dawid był pasterzem. Paweł tępił chrześcijan. Mateusz był perfekcjonistą w skubaniu ludzi. Moglibyśmy wszystkich przytaczać. Nikt z nich nie był jakimś niezwykłym. Właśnie to, co prostego, co małego Bóg wybiera po to, żeby widzieć Jego działanie. Jak dostrzeżesz moc Chrystusa w sobie, jeśli tylko ograniczysz się do obserwowania, do kibicowania? Bądź częścią. Filipian 4,13 mówi tak, Paweł. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ile mogę? Wszystko. Co znaczy dla mnie wszystko? Co mój brat, moja siostra, co ja, co każdy z nas może mieć z tego tytułu, że mam Chrystusa nieograniczonych możliwości w nas? Jestem nowym stworzeniem. Stare przeminęło.
Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest tekst ze Słowa Bożego, ale jak on funkcjonuje we mnie? W której przestrzeni czuję się najlepiej? Którą grupę prezentuję dzisiaj, ale którą chcę prezentować od tego momentu? Co zrobię z tym Słowem? Jak zacznę je realizować? Jak zacznę doświadczać tej mocy Chrystusa we mnie? W jaki sposób? Ty im daj jeść. Amen. Powstańmy. Wznieśmy do Boga słowa wdzięczności za to, że nas zaopatruje i za to, że chce nas używać, że widzi ten Kościół jako kolejną ważną latarnię dla tych, którzy zabłąkani są w tym mieście. Zachęcam do modlitwy.